Platynowy chłopczyk i zebra to jest książka, o której będziemy rozmawiać, Małgorzata Duda i Małgorzata Skweres-Kuchta. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
To jest książka dla dzieci, ale myślę, że dorośli spokojnie też mogą ją, a nawet powinni przeczytać, bo choroby rzadkie, a tego dotyka ta książka, to nie jest coś, co dotyczy tylko dzieci. Ale rzeczywiście najmłodszym najtrudniej jest to wytłumaczyć. Panie tutaj postanowiły to zrobić używając takiej bardzo dużej przenośni. Skąd pomysł na to, żeby w taki sposób opowiedzieć o chorobach rzadkich i skąd w ogóle pomysł, żeby o nich opowiadać? Czy faktycznie jest taka potrzeba?
Może najpierw o tym, skąd pomysł na to porównanie koni i zebry ze świata medycznego, bo rzeczywiście takiego porównania użył Theodore Woodward przed kilkudziesięciu laty, tłumacząc studentom medycyny, czym się różnią choroby powszechne od właśnie chorób rzadkich. Kiedy słyszymy za oknem stukot kopyt, możemy spodziewać się koni, nie zebry. I on w ten sposób wyjaśniał studentom, że jak już będą jako lekarze badać ludzi, to zapewne ktoś, kto do nich przyjdzie z różnego rodzaju objawami, będzie chorował na chorobę powszechną i należy zastosować powszechne środki zaradcze. Zebry raczej się nie zdarzą, ale czasem się zdarzają, bo choroby rzadkie, jak się okazuje, wcale nie są takie rzadkie, bo o ile na jedną chorobę choruje niewiele osób, to kiedy policzyć je zbiorczo, a mamy około 10 tysięcy różnych chorób rzadkich, takich opisanych w medycynie, to już to robi sporą populację w Polsce, około 3 milionów osób, a że z chorym choruje też jego rodzina, to jeśli przemnożymy to razy członków rodziny, to jest spora grupa społeczna, która musi funkcjonować w społeczeństwie, stąd też pomysł na to, żeby o tym porozmawiać, a że ta metafora była taka bardzo mocno działająca na wyobraźnię, zresztą zwierzęta dla dzieci to jest bardzo taki ciekawy materiał, to zdecydowałyśmy, że użyjemy tego, kto już kiedyś to stworzył i spróbujemy na tym zbudować bajkę.
Ale powiedziała pani o czymś bardzo, bardzo istotnym, że zostało to użyte wobec studentów medycyny, czyli osób, które z klucza zakładamy, znają się na zdrowiu człowieka, czyli jak najwięcej też te osoby powinny wiedzieć również o chorobach rzadkich. A do tego wszystkiego jesteśmy my, zwykli szarzy ludzie, którzy naprawdę nie posiadamy wiedzy medycznej, więc nam tym bardziej trzeba to wszystko wytłumaczyć, szczególnie tym najmłodszym. I tutaj pojawia się ponownie to pytanie, które ja już zadałam. Czy rzeczywiście jest taka potrzeba, żebyśmy ciągle tłumaczyli, że są takie choroby, o których naprawdę niewiele wiemy, co nie znaczy, że one nie istnieją. Co nie znaczy, że potrzebują specjalistycznego leczenia i także finansowania często tego leczenia, które jest niezwykle drogie. Czy to też był powód, dla którego zdecydowałyście się napisać tę książkę?
To jest temat wielopłaszczyznowy, bo to jest kwestie medyczne z jednej strony, ale to jest też bardzo duże wyzwanie społeczne, bo choroba, która dotyka rodzinę, a choroba rzadka, zresztą każda choroba, która dotyka, powoduje różnego rodzaju trudności, mniejsze lub większe, czasem dramatyczne. Choroba rzadka jest bardzo specyficzna, bo ona niestety pojawia się i nie znika. Ona będzie trwała długo, będzie trwała do końca życia. W związku z tym determinuje życie rodziny, determinuje też to życie rodziny.
I to doskonale udało się pokazać w tej opowieści o chłopcu o platynowych włosach.
Cieszymy się, że tak pani uważa. Determinuje życie rodziny w społeczeństwie i często jest tak, że te rodziny dotknięte chorobą odsuwają się w cień. To wykluczenie niejako samo się ziszcza. A my chcieliśmy pokazać, że niekoniecznie musi tak być. Społeczeństwo też jest otwarte, jeśli wie, zna to, co się pojawia, a że choroba rzadka jest trochę takim tematem tabu. Chciałyśmy to odczarować, żeby łatwiej było te relacje pomiędzy i chorymi, i zdrowymi, bo to trzeba podkreślić, że książka nie jest dla tych, którzy chorują. Książka jest dla tych, którzy są dookoła chorych, by te relacje łatwiej budować, by to zjawisko wykluczenia minimalizować, a może nawet je zneutralizować.
Udaje wam się to pokazać poprzez taką wręcz idealistyczną sytuację, jeśli chodzi o społeczeństwo, bo to społeczeństwo, cała miejscowość, gdzie chłopiec żyje, musi przejść oczywiście jakąś drogę, ale w efekcie widzi, jak jest bardzo potrzebne. Czy w życiu nie bywa też tak kolorowo i różowo?
Bywa kolorowo, różowo, ale też zielono i niebiesko, bo kolory też się w tej opowieści pojawiają.
Nie tylko platyna.
Nie tylko platyna, ale też myślę sobie, że opowieści, to co dzisiaj nazywamy storytellingiem, od wieków pokazywało ludziom pewne wzorce zachowań, pewne zasady współżycia w społeczeństwie i pewne zasady tego, jak można sobie radzić z trudnymi sytuacjami. Przecież nawet baśnie braci Grimm to też były opowieści o tym...
Choć pełne grozy, to oswajały też te grozy.
Miały oswoić grozę, ale też miały pokazać, jak należy się zachować w sytuacjach trudnych. No nie wiem, przykład czerwonego kapturka, tak? Nie zaczepiaj wilka w lesie, nie łaź sama i tak dalej. I tutaj ta opowieść miała być takim drogowskazem dla tych, którzy mają w otoczeniu na przykład kogoś znajomego, może kogoś bliskiego z chorobą rzadką, jak z tymi osobami rozmawiać, żeby traktować ich jako normalnych ludzi, nie bać się rozmawiać o tym, co tych ludzi dotyka. I taki właśnie kostium bajki, bo w ten sposób najłatwiej chyba przemycać trudne tematy.
I te zebra i konie myślę, że też tu odgrywają istotną rolę w jeszcze jednym kontekście. Choroba nie definiuje człowieka, dlatego w tej bajce nie chorują ludzie, tylko choroba do nich przychodzi w postaci konia bądź też zebry i to człowiek pomaga tym zwierzętom pozbyć się choroby. W przypadku zebry jest to trudniejsze, na tym etapie niemożliwe. Właśnie też na tym nam zależało, żeby pokazać, że człowiek chory czy zdrowy nadal zostaje człowiekiem. Nawet jeśli traci wzrok i nie widzi, to nie jest niewidzialny. To nadal jest osoba, z którą możemy dzielić radości, smutki, z którą możemy normalnie żyć.
Ale ciągle nurtuje mnie pytanie, dlaczego? Dlaczego właściwie zaczęłyście pisać książkę o osobach, które cierpią na choroby rzadkie? Skąd
ja
ten pomysł?
Muszę się chyba przyznać. Platynowy chłopczyk to poniekąd mój syn, który choruje na ultrarzadką chorobę, dlatego się bardzo cieszę, że to spotkanie w Szczecinie z bajką odbyło się 9 czerwca. Przypadał Światowy Dzień Świadomości Zespołu Batena, czyli demencji dziecięcej, potocznie mówiąc. To choroba, na którą właśnie choruje mój syn i w zasadzie od 12 już prawie lat się z nią mierzymy. I to też wiele osobistych doświadczeń naszych, ale nie tylko naszych, bo to nie jest bajka o jednym dziecku, to nie jest bajka o jednej chorobie. To jest bajka o społeczności żyjącej właśnie w tym cieniu choroby rzadkiej, specyficznej choroby. I z tymi problemami mierzy się większość rodzin, w których ta choroba się pojawia. Więc chcieliśmy jak najszerzej pokazać, co się w naszym życiu dzieje, żeby właśnie ci, którzy są dookoła nas, my mamy to szczęście, że mamy naprawdę wokół siebie fantastycznych ludzi, którzy w tych najtrudniejszych momentach pomagają nam przez nie przejść, przetrwać, bo w bajce starałyśmy się unikać jakiegoś takiego natłoku smutku i cierpienia. Nie o to nam chodziło, ale w chorowaniu tego się nie da uniknąć, więc ci ludzie obok są bardzo potrzebni, żeby w tych najtrudniejszych momentach sobie poradzić.
Połączyła pani tutaj dwa światy, dwa słowa, które rzadko łączymy. Demencja i dziecko. Co to jest za zespół, ten, z którym mierzy się pani syn i cała rodzina?
To jest choroba, która atakuje układ nerwowy. Dlatego też w Platynowej Drużynie Fundacji, która wydała tę bajkę, cały czerwiec pod hasłem kampanii Pomarańczowego Czerwca, poświęcony jest układowi nerwowemu. Pod różnym kątem się o nim rozmawia, medycznym, społecznym, każdym, bo o ile ultrarzadka demencja dziecięca dotyka w zasadzie 5-7 dzieciaków rocznie w skali Polski, to z układem nerwowym wszyscy mamy do czynienia i jeśli już w ramach naszej choroby uczymy się, jak można o ten układ zadbać, docieramy do ciekawej wiedzy, jak go wspierać, jak mu nie szkodzić, to dlaczego się tym nie podzielić ze społeczeństwem, dlatego w ramach tej kampanii staramy się właśnie o tym układzie mówić szeroko.
Ale spotykamy się tutaj dzisiaj, rzadko ma pewnie pani taką okazję, żeby powiedzieć coś więcej na temat tego zespołu, żeby też uczulić. To jest choroba rzadka, ale też często może się zdarzyć, że kogoś takiego spotkamy gdzieś obok siebie, że będzie chorował ktoś z sąsiadów, kogoś, ktoś bliski. Powiedzmy więcej, jakie są objawy, co to jest za zespół, na co warto zwrócić uwagę, bo nie zawsze mamy taką możliwość, żeby posłuchać czy dowiedzieć się czegoś więcej na temat tej choroby.
Bardzo dziękuję pani za to pytanie, bo myślę, że to, o czym teraz powiem, nie dotyczy tylko demencji dziecięcej, ale generalnie mamy ogromny problem z diagnostyką chorób rzadkich o czasie. Taką diagnostykę można bardzo szybko zrealizować, wykonując badania genetyczne, tak zwany VES, czyli badamy wszystkie nasze geny, wówczas różne te mutacje, które się w naszych organizmach zdarzają.
Ale nie robimy tego powszechnie.
Nie robimy tego powszechnie, ponieważ to są drogie badania, ale dają bardzo szybko odpowiedź i tak naprawdę my diagnozowaliśmy syna przez 18 miesięcy, licząc czas, który spędziliśmy w szpitalach, licząc koszty badań, które wykonaliśmy. Myślę, że ta cena badania, które moglibyśmy zrobić na samym początku, zrównałaby się, być może byłaby niższa. Teraz dużo więcej się o tym mówi, jest dużo więcej możliwości, ale też myślę, że nawet jeśli pominiemy te kwestie możliwości zrobienia badań genetycznych, to bardzo istotna jest czujność ze strony środowiska medycznego. Tu w lutym w Szczecinie w ramach aktywności PUMU odbyła się bardzo ciekawa merytorycznie konferencja związana z chorobami rzadkimi i bardzo ludzka konferencja. I tam pani profesor Giżewska podkreślała, jak bardzo czujny musi być lekarz i na jakie drobiazgi musi zwracać uwagę, bo one czasami dają odpowiedź, dają drogowskaz, co zbadać, żeby dotrzeć do tej właściwej diagnozy. I w demencji dziecięcej mniej więcej około 3 roku życia pojawia się napad padaczkowy, który jest już takim bardzo wyraźnym sygnałem, że coś się dzieje niedobrego. A jeśli wcześniej jeszcze u dziecka pojawia się problem z rozwojem mowy, to są to już 2 symptomy, które należy złożyć, ponieważ okazuje się, że badania obrazowe, rezonans głowy w tym okresie jeszcze niczego nie pokaże. Pół roku później już jednoznacznie wskaże, że to ta choroba, ale to minie pół roku. Więc tutaj na oddziałach neurologicznych myślę, że trzeba być bardzo czujnym i w pierwszym momencie, kiedy pojawia się taki maluszek po napadzie padaczkowym, trzeba mu rozszerzyć tę diagnostykę metaboliczną i wykluczyć ewentualnie taką ścieżkę, bo to wcale nie musi oznaczać czegoś dramatycznego, ale może. Właśnie zebra się zapewne nie zdarzy, ale nie można jej wykluczyć.
Napisałyście tę książkę też po to, żeby rozmawiać z dziećmi, rozmawiać z dziećmi zdrowymi o tym, że inne dzieci mają problemy, bo to o tym jest ta opowieść. Czy rzeczywiście my jako rodzice potrzebujemy takiej książki, żeby po prostu porozmawiać ze swoim dzieckiem?
To, co istotne, zanim książka ukazała się drukiem, kiedy tekst został opracowany, był etap testowania tego w szkołach i w przedszkolach. I też to testowanie dało odpowiedź na pytanie, jak dzieci odbierają te historie. I okazuje się, że dla dzieci na pewnym etapie, czy to choroby rzadkie, czy to niepełnosprawności, są czymś oczywistym, normalnym. Dzieci podchodzą do tego, aha, tak jest, tak ma być. Te pewne
A
takie...
potem wchodzimy my dorośli.
Potem wchodzimy my dorośli ze swoimi blokadami, ze swoimi stereotypami i tak dalej. I musimy my też od dzieci uczyć się na nowo, jak być dzieckiem, jak z naturalnością spoglądać na pewne zjawiska. A w książce to, co chyba nam się udało, pokazałyśmy takie spektrum codziennych czynności, zachowań, które pokazują, jak wygląda codzienność takiej rodziny, która jest dotknięta chorobą rzadką, która musi się zmierzyć z wyjściem do miasta, z może pójściem do szkoły, czy to niech to będzie tak przykładowo, z wyjazdem, z odwiedzinami bliskich, co można, czego nie można, o co warto zapytać, jak należy się zachować w takiej sytuacji. I tak jak zawsze te opowieści, to co mówiłam, były drogowskazami w życiu, tak tutaj to może być taki zbiór, podpowiedź, jak możemy się zachować, co jest normalne, co nie jest normalne i niech to będzie taki drogowskaz.
Twoje nazwisko zazwyczaj jest kojarzone z książkami, które są przewodnikami, z opowieściami o legendach zachodniopomorskich, a tu mamy zupełnie inną książkę. Jak to się ze sobą łączy?
Cieszę się, że jestem kojarzona z przewodnikami i z legendami, ale pamiętajcie, że to nie jedyna część tego, co mi gdzieś tam w duszy gra. Tych opowieści, które chciałabym przelać na papier, jest mnóstwo, one mi się w głowie kotłują, a tutaj to, że Gosia zwróciła się do mnie z propozycją stworzenia takiej bajki, to efekt naszej wieloletniej znajomości. My się znamy od kilkunastu lat, byłyśmy swego czasu sąsiadkami i kiedy Gosi zaczął chodzić po głowie pomysł wydania takiej bajki, pomyślała o mnie, wiedząc, że ja piszę, że tworzę, a ja potraktowałam to jako wyzwanie, bo to nie jest łatwa sprawa ubrać w bajkowy kostium tematy tak poważne i myślę, ale to czytelnicy ocenią sami, myślę, że nam się to udało.
I co dalej? Bo testowałyście na przedszkolakach. Mhm. Teraz myślę, że można zacząć testować na dzieciakach, ale te opowieści o zwierzętach są czymś takim wyjątkowym, że należałoby z nimi gdzieś pójść dalej jeszcze. Czy to będzie początek serii, czy to będzie coś innego, czy to będzie też taki element jakiejś większej kampanii edukacyjnej, która trafi do szerszego grona? Jakie są pomysły i plany?
Zaraz o tym opowiem, ale jeszcze tu mi kołacze gdzieś jedna myśl w głowie odnośnie tych reakcji ze strony osób dorosłych, bo myślę, że w głowach osób dorosłych jest wiele obaw i stąd też w sumie u mnie zrodził się ten pomysł, żeby bajkę stworzyć.
Bo może potrzebna jest bajka dla dorosłych o chorobach rzadkich.
My bardzo zachęcamy, żeby ją czytać rodzinnie, bo myślę, że i dorośli z niej dużo wyniosą. Natomiast ja ze swoich takich doświadczeń, ze swoimi bliskimi znajomymi wyniosłam ten pomysł, bo jak zaczęliśmy sobie szczerze rozmawiać, to oni mówili, że na początku naszej historii, naszej tej przygody, powiedzmy tak, z chorowaniem, oni nie wiedzieli, czy nas odwiedzić. A jeśli już odwiedzą, to o co zapytać? Czy w ogóle poruszać temat chorowania?
Czy udawać, że go nie ma?
Tak. Czy w ogóle mogą żartować? A kiedy jedna z mam powiedziała mi, że ona w ogóle się zastanawiała, czy swoje dziecko przy nas może wziąć na kolana, to już mnie to bardzo uderzyło i stwierdziłam, że trzeba o tym otwarcie rozmawiać, żeby te obawy po drugiej stronie też znikały, bo to nie jest tak, że ludzie się od nas odwracają, tylko im też po prostu jest trudno, a nam, rodzinom, w których życiu pojawia się milion dodatkowych obowiązków, które trzeba pomieścić wobec tych normalnych, żebyśmy też byli otwarci na to, że ci znajomi są, ci przyjaciele są, tylko musimy wspólnie stworzyć trochę inne warunki, żeby z tym wszystkim sobie dać radę. I tak, fundacja właśnie ma pomysł, by w ramach sieci Platynowych Ambasadorów, bo tak się złożyło, że książka stała się pierwszym narzędziem do pracy w ramach tej sieci, a placówki, które ją testowały, bo to 10 placówek z 5 różnych województw, zależało nam, żeby to spektrum poglądów było szerokie, 10 placówek stało się prekursorami tej sieci, powstała sieć Platynowych Ambasadorów i w jej ramach będą powstawać kolejne narzędzia. Aktualnie pracuje się nad scenariuszem lekcji, która będzie zachęcała do sięgnięcia po tę bajkę. W głowach są też karty pracy, jest też cykl opowiadań dla przedszkolaków, jest też pomysł na produkt dla młodzieży, bo to też grupa, z którą warto o tych tematach rozmawiać, może w troszkę innej konwencji, bardziej projektowej, realizowania inicjatyw, które będą podkreślały tego ducha społecznego w ramach projektów, więc tych pomysłów jest dużo, więc krok po kroku, jak to mawia moja przyjaciółka, lepiej zrobić małe coś niż wielkie nic, więc krok po kroku myślę, że będzie to budowane.
Myślę, że to jest coś, co warto sobie zapamiętać z tej rozmowy, ta maksyma. Fundacja Platynowa Drużyna, skąd pomysł na nazwę, taką właśnie nazwę?
Troszkę powiązane z Platynowym Chłopczykiem i z tą rzeszą ludzi, która wokół niego się zebrała, więc niejako naturalnie wyszło, że to drużyna. No nie mogła być inna niż Platynowa.
To jest pierwsza książka z serii, bo myślę, że można o wielu sprawach mówić właśnie w taki sposób. Czy to jest pomysł na początek czegoś większego, czy jeszcze nie ma takiego planu?
Na pewno są pomysły na to, żeby ją rozbudowywać o trudniejsze wątki. Tam w bajce pojawia się koreczek, przez który zebra jest karmiona. Mhm. Delikatnie tylko dotknięty temat, ale ten wątek dzieciaków, które nie są w stanie same jeść, myślę, że warto w ramach dodatkowego opowiadania, może jakiegoś ćwiczenia rozwinąć, żeby więcej o tym porozmawiać, bo to też znowu z naszych doświadczeń, jak ten temat się oswoi, to dzieciaki się przestają bać tego, co zobaczą czasami pod koszulką swojego kolegi czy koleżanki w przedszkolu czy też w szkole. Więc warto, bo teraz też bardzo mocno rozwijamy tę ideę edukacji włączającej, integracyjnej i dzieci się spotykają z chorymi dzieciakami w przedszkolach, szkołach, w innych rodzinach. Dobrze, żeby się tego nie bały.
Czy wtedy, kiedy pani syn zachorował, marzyła pani o tym, żeby mieć taką fundację, do której można się zgłosić?
Pamiętam, kiedy ten moment, kiedy my się dowiedzieliśmy, że syn jest chory i tę totalną próżnię, gdzie w ogóle teraz zadzwonić, z kim rozmawiać i co robić. W naszej sytuacji było jeszcze tak, że my wiedzieliśmy, że za Odrą u naszych zachodnich sąsiadów klinicznie testowany jest projekt leczenia. I teraz co zrobić, żeby tam w ogóle się dostać, jaki kolejny krok. To było w ogóle takie działanie w afekcie, bo ja pamiętam po prostu ten pierwszy szok, kiedy my telefonicznie otrzymaliśmy informację, że nasze dziecko umiera i że to długo nie potrwa, bo zapewne jeśli dożyje 12 roku życia, to będzie wszystko, co będziemy mogli mieć. W tym roku kończy 15 lat. Jest w terapii, która hamuje tę chorobę. Walczymy, codziennie walczymy, ale to każdy dzień to jest nagroda za tę walkę i absolutnie nie odbieramy tego jako trud, tylko jako właśnie nagrodę tego, że on codziennie się uśmiecha, mimo że nie widzi i nie jest w stanie do nas nic powiedzieć. Nie chodzi już też oczywiście, bo demencja jest okrutną chorobą. Kiedy ja o niej czytałam, bo pierwsze co rodzice robią, to oczywiście śledzą to, co w sieci. A tam wszędzie pojawiały się te same opisy. Na końcu była informacja średnia życia 8-12 lat i medycyna rozwija się bardzo szybko, więc chorzy mogą mieć nadzieję, że coś niebawem się pojawi. To też nie jest tak. My bardzo mocno doświadczyliśmy tego, jak długo czeka się na leczenie i badania kliniczne trwają latami, a w chorobach rzadkich w ogóle, bo ta grupa jest tak niewielka, że żeby zebrać i tak niewielką populację, na której cokolwiek można udowodnić, to tego się nie zrobi w kilka miesięcy. Więc badania są wieloletnie. Potem, zanim ten lek rzeczywiście zostanie dopuszczony do obrotu, to kolejny etap, a jeszcze jest kwestia finansowania, która niestety w większości chorób rzadkich to są horrendalne pieniądze, które wynikają z tego, że niestety leków sierocych, bo tak mówimy o lekach na choroby rzadkie, nie sprzedaje się w takich ilościach jak APAP. Tak? Więc jeśli terapia jest sprzedawana w Hamburgu, w którym my się leczymy, to jest taki wiodący ośrodek w Europie, jest 50 dzieci w terapii, no to siłą rzeczy, żeby te nakłady na badania kliniczne w jakikolwiek sposób mogły się inwestorom zwrócić, ten lek nie może być tani, aczkolwiek tu jeszcze myślę, że jest bardzo szerokie pole do rozmów takich trójstronnych między środowiskiem pacjenckim, środowiskiem właściwie czterostronnym, lekarskim, finansującym, a tym, kto produkuje, żeby ta marża zysku była akceptowalna inaczej, żeby była racjonalnie udowodniona. Myślę, że to jest kluczowa sprawa. Rozumiemy, że to nie może być tanie, ale żebyśmy też wiedzieli, na jakiej podstawie te koszty są wyliczane, szacowane i skąd ta ostateczna cena wynika.
To jeszcze na zakończenie powiedzmy Platynowy chłopczyk i zebra. To jest książka, którą znajdziemy po prostu w księgarniach, czy nie?
Książka powstała w ramach specjalnego projektu, ukazała się nakładem Fundacji Platynowa Drużyna i można ją dostać tylko i wyłącznie w fundacji. Tu Gosia za chwileczkę poda adres www.platynowadrużyna.pl i tylko w taki sposób można egzemplarz książki otrzymać. Nie będzie ona, ponieważ powstała w ramach projektu, nie będzie dostępna w księgarniach, nie będzie dostępna w sprzedaży, jest dystrybuowana bezpłatnie.
Tak, trochę żartujemy, że nie, tej książki nie można kupić, ale można ją zdobyć. Zachęcamy.
Ona jest taka jak choroby rzadkie.
Tak, jest rzadka. Zapraszamy do sieci Platynowych Ambasadorów. Wszystkie placówki, które się do sieci zgłoszą, otrzymają do swojej biblioteki kilka egzemplarzy, a każda rodzina, która się do sieci zgłosi, też otrzyma swój egzemplarz. Jest wpisowe. Wpisowe w postaci pomysłu na to, jak możemy społecznie ten temat zgłębiać, tak może w zwykły sposób, może w niezwykły, może szalony, im rzadszy, tym lepszy, więc jesteśmy bardzo otwarci, chcemy, żeby ona żyła, żeby to była rzecz, która będzie się rozwijać, będzie obudowywana kolejnymi pomysłami i będziemy więcej o chorobach rzadkich wiedzieć.
Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Te wszystkie linki, które będą potrzebne do tego, żeby książkę zdobyć, też będą na naszej stronie internetowej radioszczecin.pl/fonosfera. Tam też znajdziecie naszą rozmowę. Platynowy chłopczyk i zebra to książka dwóch autorek, dwóch Małgorzat, Małgorzaty Dudy i Małgorzaty Skwereskuchty. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Joanna Skonieczna, dobrego wieczoru, do usłyszenia.